Dzisiejsze to nasze spotkanie będzie podzielone na trzy części. Pierwsza część będzie trochę więcej jeszcze o medytacji ignacjańskiej. Druga część będzie o takiej prostej dynamice życia duchowego. A trzecia część to będzie wprowadzenie w modlitwy na następny tydzień.
Msza jest później niż my.
Najpierw bym chciał powiedzieć trochę jeszcze o medytacji jako takiej. Wróćmy sobie do przygotowania dalszego, czyli do pierwszego momentu, kiedy staję właściwie trochę z decyzją, że będę się modlił. To jest bardzo ważny czas, żebyśmy też mogli sobie sformatować naszą modlitwę, ułożyć ją. Jak czytam Pismo Święte i uczymy się tego, to robić, to też jakby z biegiem tygodni i z biegiem dni chciałbym, żebyście poszerzali swoje umiejętności i jakby cały czas troszkę coś modyfikowali. Tak? Dlatego będziemy dodawać kolejne jakieś tam elementy tej medytacji ignacjańskiej. Stajemy z decyzją, że będziemy się modlić na jakiś określony temat. Na przykład będzie modlitwa z prośbą o owoc, abym był wdzięczny, o łaskę wdzięczności Bogu za swoje życie. I na przygotowaniu dalszym ważne jest zobaczyć ten owoc. W sensie, że co jest celem tej modlitwy. I oczywiście są cele takie bardzo oczywiste na modlitwie, że to jest spotkanie z Panem Bogiem, to jest ofiarowanie Mu siebie, to jest być może jakieś tam decyzje, zmiany, nawrócenie. To wszystko jest dobrze. To wszystko jest na każdej modlitwie. Ale konkretnie celem wtorkowej modlitwy będzie prosić o łaskę za wdzięczność za swoje życie. I ten tekst, to zdanie, wdzięczność, jest kluczem do rozumienia punktów. Tak? Czyli jest kluczem do czytania całego wprowadzenia, które jest przygotowane. A więc ja filtruję to, co czytam, patrząc na owoc. I muszę to sfiltrować, ponieważ jak miałbym odpowiedzieć na wszystkie pytania, czy zastanowić się nad wszystkimi myślami, które są zaproponowane, to ta medytacja będzie pobieżna. Płytka. I zawsze musimy sobie zadać pytanie, gdzie, czy które pytania pozwolą mi osiągnąć większy owoc. Bo tylko taki nas interesuje. I mogę powiedzieć sobie tak. Jak usiądę i pomyślę o tym, jakie było moje dzieciństwo, to będzie dobre. Ale też mogę pomyśleć o tym, jaka jest moja rzeczywistość dzisiaj, tu i teraz. Ale mogę też powiedzieć, czy jestem wdzięczny Panu Bogu za te lata, na przykład w Anglii. A więc na przygotowaniu dalszym zdaję sobie sprawę, że jest kilka etapów właściwie w moim życiu, za które różne mam odpowiedzi, czy jestem wdzięczny, czy niewdzięczny. Albo mam różne wahania. Już filtruję sobie i mówię, najważniejsze dla mnie jest zastanowić się, czy jestem Panu Bogu wdzięczny tu i teraz. I to jest moja decyzja to jest moja decyzja z przygotowania dalszego. Tak? Czyli to jest, patrząc na owoc, zaczynam czytać punkta. Czy to jest ważny szczegół, na który zwróćcie uwagę od tego tygodnia bardzo, bardzo. Dobrze? Druga rzecz, o której chcę powiedzieć, jest taka, że w medytacji ignacjańskiej bardzo dużo uwagi poświęcamy hojności. I hojność jest z dwóch jakby stron. jest hojność Pana Boga, którą uczymy się rozpoznawać, nazywać, opisywać itd., itd., ale jest też moja hojność. I ta moja hojność też jest ważna. Ona nie jest może tak super ważna dla Pana Boga, ale ona jest ważna jakoś tak wewnętrznie dla każdego z nas. Dla Pana Boga też jest ważna, tylko że nie jesteśmy oceniani przez pryzmat hojności przez Pana Boga, tak? Bo przez Pana Boga nie jesteśmy w ogóle oceniani, więc jakby jest duży spokój. Chodzi o to, że moja hojność polega na tym, że jest czas modlitwy na rekolekcjach, gdzie ona nam płynie. Jesteśmy dużej radości, pokoju, treści nam bardzo odpowiadają, wszystko idzie. I przyjdzie taki czas, jeśli już jeszcze go nie macie, to przyjdzie, zapowiadam, ogłaszam, tak będzie, że będzie bardzo trudno. Będzie bardzo trudno i wszystko ci powie, odpuść dzisiejszą medytację. Cały świat będzie krzyczał, odpuść dzisiaj, odpuść dzisiaj. Tak? I to jest moment naszej hojności, kiedy ja mimo trudności będę stawał do medytacji i też moim momentem hojności jest to, że ja naprawdę robię przygotowanie dalsze, które trwa 10-15 minut. Ja naprawdę przygotowaniu bliższym poświęcam minutę na to, żeby stanąć i zobaczyć oczami Pana Boga, jak On mnie widzi. Ja naprawdę robię refleksję. Tak? Czyli ja naprawdę hojnie wypełniam to, do czego się zobowiązałem też przed Panem Bogiem. Bo mam nadzieję też to tak na marginesie, że decyzja o wzięciu udziału w rekolekcjach jest między Wami a Panem Bogiem, a nie między nami czy kimkolwiek. Prawda? To jest Wasza decyzja. I w tej decyzji chcę, żebyście byli hojni. Czyli hojność. Trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest takie próba takiego modelowania swojej modlitwy, o której wspomniałem już w zeszłym tygodniu. Każdy z Was jest w tej chwili po 7 medytacjach. I można powiedzieć przynajmniej 7 medytacji. Można powiedzieć sobie, no 7 to nic. To w ogóle 7 medytacji, to jeszcze się niczego nie można nauczyć. A można powiedzieć, to już jest 7 medytacji, to już jest poważna baza do tego, żeby ruszyć do przodu. Jeszcze bardziej. I chcę, żebyście byli w tym drugim nurcie. Żebyście mieli takie przekonanie, że już bardzo dużo zrobiliście. Dobra? Dlaczego? Dlatego, że jak będziemy mieli przekonanie, że poznałem metodę, jestem jej wierny, jestem też hojny w tej metodzie, to będzie każde z Was mogło zacząć pracować, żeby ta medytacja była jak najbardziej naturalna. I teraz o co mi chodzi? Tak jak zapraszałem Was, żebyście stanęli z prośbą o czystość intencji i ją sobie przemyśleli. Jak ona brzmi w moich uszach? Jak ona brzmi w moim sercu? O co chcę się rzeczywiście modlić? Tak? Ta prośba, aby wszystkie moje myśli, pragnienia, czyny były skierowane co większej chwale Twojego Boskiego Majestatu. Lub inna jej wersja. Ja bym chciał, żebyście już mieli te swoje wersje tej modlitwy o czystość intencji. Tak samo teraz, jak będziemy prosili o owoce, chcę, żeby każde z Was na przygotowaniu dalszym zastanowiło się, jak ma wypowiedzieć przed Panem Bogiem prośbę o owoc tej modlitwy. On nadal ma być bardzo konkretny i ma być nazwany tak, jak jest nazwany w punktach, ale chcę, żeby każde z Was poświęciło 30 sekund chociażby na tej przygotowaniu, żeby nazwać ten owoc po swojemu, tak jak mi w uszach brzmi. Dobra? I teraz dalej idąc, jak wchodzimy sobie już na medytację, to starajmy się może trochę mniej już korzystać z tego, z tych wszystkich schematów, z różnych pomocy, które sobie przygotowaliśmy. Może warto już teraz gdzieś tak tylko sobie zrobić taki schemat składający się z 2-3 punktów, żeby wiedział, co po kolei robię. Żeby na przykład tylko sobie podkreślić, pamiętaj o rozmowie końcowej i pamiętaj o czy nasz na koniec. A może już ten początek warto sobie jakoś tak ułożyć w głowie, żeby on był bardziej naturalny, wchodzący jedno w drugie, jeden etap za drugim. Taki, wiecie, żeby trochę wyjść trochę już teraz z tej takiej szkoły i pójść trochę na studia, tak, pracy własnej więcej, dobra? I teraz z tym się łączy potem dalej kilka rzeczy, takich na przykład jak czas modlitwy. Pamiętamy, że mniej więcej 15 minut powinniśmy poświęcić na te wszystkie prośby o czystość, czystość intencji, obraz, o owoc, to wszystko jest mniej więcej 15 minut, tak? 10-15 minut. Teraz zobacz, ile ty na to potrzebujesz czasu, żeby być w tym miejscu z Panem Bogiem. Tak? Czy nazwij teraz sobie ten czas po swojemu. Jaka to jest proporcja czasu na medytacji? I potem, jak jest kontemplowanie sceny, czy medytacja sceny, podnoszenie sceny do Pana Boga, to też zobacz, jak mało potrzebujesz treści, żeby wypełnić ten czas, który masz na to przeznaczony. Im mniej treści weźmiesz z punktów, tym bardziej usiądziesz w takiej głębi doświadczenia tego, co pytamy. I potem znowu modlitwa, rozmowa końcowa, o której zaraz jeszcze chwilę powiem, też żeby ona właśnie jakoś była taką rozmową, która będzie jak najbardziej twoja i naturalna. Tak, żeby ona jakoś wypływała z tej medytacji sceny biblijnej. Dobra? Wiemy, o co chodzi mi? Żeby tak bardziej wyszlifować sobie tą medytację. Nie taką, żeby ona była sperforowana punkt po punkcie, bo że ona tak gładko jak po szybie, nie? Bo to jest moje. To jest moja modlitwa. To jest mój czas spotkania z Panem Bogiem. Jesteś w tej samej galaktyce? Tak? Super. Rozmowa końcowa. Niezwykle istotny punkt każdej medytacji ignacjańskiej. Co robię na rozmowie końcowej? Na rozmowie końcowej staję z dopiero co zebranymi, dopiero co skończyłem, jeszcze gorące, owoce mojej modlitwy i staję przed Panem Bogiem. Staję przed Panem Bogiem i staram się powiedzieć Mu, co jest owocem tej medytacji dla mnie. Staram się usłyszeć Jego jeszcze potwierdzenie, zanegowanie, nową inspirację. Tak? Ale jakby zwierzam się Panu Bogu z tego, co wydarzyło się przez ostatnie 40 minut. Relację, jaką proponuję, żebyście z jakiego typu relacji chcę, żebyście korzystali w czasie tych rozmów, to jest rozmawiaj z Panem jak przyjaciel z przyjacielem. Tak? Czyli to Ignacy mówi też o takiej postawie w niektórych swoich medytacjach, rozmawia jak sługa ze swoim Panem, albo sługa ze swoim Królem. Ale my chcemy Was zaprosić do takiego stawania przed Panem Bogiem jak przyjaciel z przyjacielem. Dobra? Być może będzie tak, że przez pewien czas powiesz: Panie Boże, ja bym się chętnie z tą spotkał, jak przecież z przyjacielem, ale nie znam, nie rozumiem, nie wiem, o czym mówisz, nie wiem, jak rozmawiać tak z tobą, jak z przyjacielem. To też ma być efekt rozmowy końcowej. Ok? To są owoce konkretne, które wypływają. I rozmowa końcowa potem jest dobrą bazą, czyli nie wszystkim, ale dobrą bazą do tego, żeby zrobić refleksję. Więc tak sobie delikatnie wszystko szlifujemy, dostosowujemy, poznajemy. Uwrażliwiałbym Was, żeby też nie sięgać do zbyt wielu mądrych tekstów i książek w tym czasie. Dobrze? Chciałbym, żebyście raczej pracowali z tym słowem, które medytujemy. Niech ono ma przestrzeń w waszych głowach do tego, żeby pracowało. I nie trzeba czytać kolejnych artykułów, objawień, książek itd., itd. Skoncentrujmy się na słowie. Dobrze? Jeśli to jest możliwe, niech ono brzmi, niech ono wraca do nas w ciągu dnia, niech ono ma miejsce i przestrzeń w myślach i w naszym czasie fizycznie, tak fizycznie, do tego, żeby pracowało. Dobrze? Czyli trochę znowu redukujemy treść. Cały czas właśnie redukujemy treść. Im mniej punktów, tym lepiej. Im mniej czytasz, tym lepiej. Im mniej się modlisz, tak jak mówiłem ostatnio, tym lepiej. Tak? Czyli jakby nie zanieczyszczamy sobie Słowa Bożego, które jest w naszym życiu dodatkowymi atrakcjami. Ok? Czy ktoś z was ma jakieś pytania dotyczące medytacji? Po tym tygodniu? Nie, to nie. Rozdam wam dzisiaj takie kartki, które pokażą wam, jak wiele aspektów można reflektować w czasie po medytacji. Refleksja to jest coś, co zostanie nam na przyszłość po tych rekolekcjach. Dobra? Czyli ważne to robić. Tu oczywiście są to jest to schemat do rewizji mojej modlitwy. Jest tutaj jeden, drugi punkt taki, który bardziej odnosi się rekolekcji zamkniętych, ośmiodniowych w ciszy, ale niekoniecznie musi być bez znaczenia w naszym otoczeniu. Na przykład w rozmowach indywidualnych ze sobą towarzyszącą zwracam uwagę na bla, bla, bla. Wszystko, co pojawiło się we mnie poza czasem modlitwy. Na przykład, jakie towarzyszyły mi myśli, uczucia na przykład na spacerze, posiłkach, czy dobrze śpię. To oczywiście jest bardzo ważne w rekolekcjach zamkniętych w milczeniu, ale to też może być ważny sygnał dla nas, jako osób towarzyszących, jeżeli coś się ciekawego czy ważnego dzieje nawet w rekolekcjach czy codziennie w tych sferach. Proszę was. Refleksja, czyli rewizja modlitwy. Jak zostało to nazwać? I zobaczcie, że reflektujemy na takich dwóch poziomach. Pierwszy poziom to jest ta moja część modlitwy, jak o niej mówimy. To są te techniczne pytania. A druga część to jest ta refleksja dotycząca tego, co Pan Bóg swojej hojności uczynił ze mną w czasie modlitwy. Ok? Prześledźcie sobie te pytania, czy te treści. Są też pomocne rzeczy w rozmowach indywidualnych ze sobą towarzyszącą. Myślę, że też może nam pomóc pogłębiać tę rzeczywistość. Zaczęliście śledzić już. Dobrze. Dobrze. Dalej kilka słów teraz o przygotowaniu dalszym. Jak wybierać odpowiednie treści do modlitwy? Jak pewnie się zorientowaliście,
Czasem jest krótkie takie jedno zdanie, najczęściej, jeśli w ogóle, takiego wprowadzenia do treści samej, prawda? W punktach. Czasem w ogóle nie ma i czasem od razu jest jakieś tam myśli i pytania do tego. Bardzo ważne, żeby dobrze zadecydować, jest to, żeby odnajdywać w sobie wewnętrzne poruszenia, które się dzieją w nas, kiedy za pierwszym razem na spokojnie czytam sobie to wprowadzenie. Jeśli nie robisz przygotowania dalszego, to nie robisz medytacji ignacjańskiej. Tak? To po prostu nie robisz. Znaczy, czytasz Pismo Święte, może robisz modlitwę metodą Lectio Divina, ale nie robisz medytacji ignacjańskiej, bo są po prostu ona ma etapy. I teraz mamy takie wewnętrzne mechanizmy, które mówią nam, że coś jest bardziej lub mniej ważne dla mnie na tych punktach. Pierwszą rzeczą podstawową jest zaciekawienie. Pamiętam, jak czytałem sobie 2-3 razy ten fragment, to zatrzymuje się tam, gdzie coś mnie zaciekawia. Że chcę nad tym słowem się, nad tym zdaniem, słowem, zwrotem zastanowić. To naturalne zaciekawienie. Potem takie przeciwstawne jest to, że mamy jakiś opór w nas. Tak? Że jest opór, który buntuje się na słowo, które czytam. To też jest ważny sygnał, że być może nad tym zdaniem, słowem powinienem się zatrzymać na modlitwie. I zdecydowanie się wzięcia tego fragmentu, gdzie ja czuję bunt i opór, jest bardzo ważne, bo to konfrontuje się z moim naturalnym jakąś taką siłą, która jest we mnie, konfrontuje się i stawiam przed Pana Boga ten temat. Czyli ja nie ukrywam tego już sobie, tylko to odkrywam przed Panem Bogiem. To wychodzi na światło. Im więcej gdzieś tam w naszej medytacji jest takiego zmagania się ze Słowem, z Panem Bogiem, takiego, nie chcę powiedzieć kłócenia, ale takiego dyskutowania o wartości tego Słowa Bożego albo o tej wiadomości z tego Słowa Bożego, też dobrze. Dobrze, jak się trochę z Panem Bogiem i ze sobą samym ścieramy w czasie modlitwy. Jak już nawet w czasie przygotowania dalszego czujemy, że coś nie jest łatwe i potrzebujemy się pościerać, to dobrze. Czasem możemy mieć takie doświadczenie, że nigdy w życiu tak nie pomyślałem o tym fragmencie. I to jest też bardzo dobre jakbyś takie wejście w, jeśli tak, to pomyśl sobie o tym wystarczająco długo na przygotowaniu dalszym, żeby już potem na medytacji cały czas, znaczy można zostać w tym zadziwieniu, prawda? Że niesamowicie fajnie, że ktoś to wymyślił, że to można tak przeczytać, ale nie o to chodzi nam na medytacji. Chodzi nam o to, żebyś już potem na medytacji wszedł właśnie w tą treść, która cię zadziwia w tym fragmencie, a nie w samo zadziwienie, że cię to zadziwia. Tak? I czasem też na medytacji mogą pojawić się takie dosyć skrajne rzeczy, na przykład jakiś ból, łzy, histeryczna radość. I też warto to też nazywać. Nie? Że czy to są łzy szczęścia, czy łzy bólu i smutku. Czy to jest radość, czy to jest głupawka. I tak dalej, i tak dalej. Nie? Żebyśmy sobie to też nazywali. Te skrajne też wymagają nas nazewnictwa. I po to mamy to. I ja mam nadzieję, że to nam bardzo towarzyszy. Lista uczuć, mam nadzieję, że nam bardzo towarzyszy i w refleksjach, i może czasem w przygotowaniu. To jest bardzo ważne, żebyśmy używali też potem tych pojęć na rozmowach ze sobą towarzyszącym. Teraz jestem o wiele bardziej spokojniejszy, że ten kolejny tydzień będzie też dobrym doświadczeniem po tych kilku uwagach o medytacji ignacjańskiej. Pytania?
refleksję? Śmiało. Kolejny tydzień przed Wami. Do rozmowy może kolejne kilka dni. Jesteśmy w stanie odpowiedzieć może na gorąco na coś, żeby nie czekać i iść głębiej do przodu. Dobrze. Kilka podstawowych rzeczy na temat dynamiki życia duchowego teraz. Tak bardzo ogólnie rzecz ujmując, można podzielić nasze życie. Rzeczywiście mówimy o życiu osoby wierzącej i próbującej poznawać Pana Boga, a nie osoby, która nie wiem, w ogóle Pana Boga nie zna i się nie stara modlić i w ogóle nie stanie to robi. Trudno. To jest życie duchowego, czyli jakoś wewnętrznego. Takie podstawowe rozróżnienie to można powiedzieć, że mamy czasy w cudzysłowie dobrej modlitwy i modlitwy trudnej. Celowo nie używamy słowa złej, bo nie ma złej modlitwy, tak? Tylko trudnej modlitwy. I jest wiele czynników, które wpływają na to, że jest to czas dobry lub trudny. Na przykład stałość miejsca zamieszkania, rutyna życiowa, życie sakramentalne wpływają dość często na to, że możemy mówić o dobrym czasie modlitwy. Nie należy się spodziewać, że osoba, która nie wiem, na przykład jest w delegacjach średnio 3 razy w miesiącu, 4-dniowych, przeprowadza się co kwartał i uspowiedź ostatnio była 3 lata temu, że będzie miała czas dobrej modlitwy. Bo jej zewnętrzne czynniki nie sugerują nic takiego. Oczywiście może mieć, ale jest to trudniejsze. Ja na przykład widzę po sobie, że jak się przeprowadzam, to czas amortyzacji w nowym miejscu i wejścia w modlitwę w nowym miejscu jest mi potrzebny. I kilka dni po przeprowadzce jest mega ciężko się zorganizować, przygotować na pogłębioną modlitwę. To jest po prostu trudne dla mnie, nieosiągalne. Nawet jak zmieniam pokój, to już mam problemy. Taki jest. Mogę płakać, ale prawdopodobnie niewiele proszę zmieni. Więc to zaakceptowałem. I Pan wie, że ja mam problemy, jak się przeprowadzę. Ja wiem, że mam problemy, jak się przeprowadzę. I po prostu tak jest. Żyjemy dalej. Coś, co pomaga zrozumieć tę logikę, jest to, że modlitwa jest zawsze, zawsze dziełem Ducha Świętego w nas. Tak, Aniu?
Ojcze Mateuszu, na przykład taki czynnik jak zmiana czasu też może mieć negatywny wpływ.
Tak. Nawet...
Wiem, że ojciec zachęca, żeby już jak jest ustalone miejsce, żeby wytrwać w tym. Natomiast jeżeli okoliczności się zmieniają i trzeba zmienić, znaczy czuje się potrzebę zmiany tego czasu, czy może mieć to negatywny wpływ?
To odwołamy się do takiej zasady ignacjańskiej, która się nazywa tantum quantum, czyli tyle o ile. Wszystko jest nam dane w schemacie i w metodzie modlitwy i korzystamy z tego tyle, o ile daje nam to owoc. Jeżeli na przykład w połowie rekolekcji zmienił mi się grafik w pracy, no to nie. No tak. Zaplanowałem sobie pierwszego dnia rekolekcji, że będę modlił się rano. Po 3 dniach widzę, nie ma mowy. Nie ma mowy. Ja nie przeciągnę 28 dni. Szukam lepszego czasu. Czyli to wszystko, korzystamy z tych wszystkich zasad, postanowień, tyle, o ile to prowadzi do dobrego owocu. Jeżeli ja w czasie rekolekcji rozeznaję i rozpoznaję, że to nie jest dobra decyzja, to podejmuję nową lepszą. Na przykład, jeśli mogę, ktoś zadecydował, że będzie medytował od 10 do 11, bo wtedy jego dziecko śpi. No ale no, nie w włączysz dziecku 10:11 off. Tak? I po 3 tygodniach widzimy, że po prostu się przesunęło dziecko o 15 minut. No to jak się dziecko przesunęło o 15 minut ze spaniem, też się przesunęło o 15 minut. Tak?
Czyli jakby powinniśmy się też zbudzić sobie taką czujność, biorąc pod uwagę ten owoc rekolekcji, tak?
Czyli cały czas to jest to właśnie, co robimy na refleksjach po modlitwie. To są te pytania techniczne. Czy dobrze dobrałem czas modlitwy? I mogę po tygodniu, dwóch uznać, że kolejne 2 tygodnie rekolekcji będę robił o innej porze dnia. Bo na przykład wybieram, że będę chodził na rolach na 6:30 i nie mogę, nie dam rady już medytacji zrobić rano, tak? Być może to jest błędna decyzja, żeby chodzić na rolach. Tak może być w czasie rekolekcji, prawda? Że chcemy dołożyć sobie pobożnych rzeczy, które nas tak naprawdę wypychają ze świata rekolekcji. Czyli wypychają z kontaktu ze Słowem, zabierają nam uważność, siłę, po to, żeby nie wejść. To może być klasyczne rozproszenie i działanie złego ducha. Weź na siebie więcej. Jeszcze Eucharystia. To jest takie ważne. I wypadamy w ogóle z pogłębionego czasu modlitwy, bo mamy niedospane noce, rozwaliśmy sobie wszystko. Nie? Duża czujność i uważność. Skoro modlitwa jest zawsze dziełem Ducha Świętego, to nie powinniśmy się bać naszych myśli na modlitwie. Naszych myśli, naszych pragnień, obrazów, które nam się pojawiają, uczuć, które rozpoznajemy. To wszystko jest działanie Ducha Świętego w nas. I oczywiście, że na modlitwie też możemy być kuszeni czy odciągani przez złego ducha i to byśmy nazwali rozproszeniem, ale jeżeli nawet najbardziej dziwne wydają nam się pragnienia, które w nas się rodzą, to tak od razu ich nie odpychajmy. Zobaczmy, czy Duch Święty nie chce nas zaprosić do zupełnie nowego życia przez tą modlitwę. I dlatego modlę się zawsze o czystość intencji, aby wszystkie moje myśli, pragnienia i czyny były skierowane ku większej... Może świeżego powietrza, co? Thank you. Maskać, jak będziesz jadł, to będziemy wiedzieć, że cały czas jest kontakt. Dobrze. To jeszcze na koniec. No, po tym krótkim przerwie dla tych, którzy nas będą odsłuchiwać w internecie, mieliśmy tutaj przygodę. Żałuję, że was nie było. Często modlitwę. Tak zostaliśmy nauczeni i tak jakby taka jest melodia mówienia o modlitwie, że to jest sprawa wewnętrzna i duchowa. Co nie jest prawdą. Człowiek nie dzieli się na ciało i ducha, czy ciało i duszę, tylko człowiek to jest człowiek. I w Piśmie Świętym w Księdze Rodzaju napisane jest: Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i tchnął w jego nozdrza pchnienie życia. Nie mówi człowieka, nie stworzył ciała i duszy, tylko stworzył człowieka. Ok? Dlaczego to jest ważne w naszym kontekście? Dlatego, że jak pamiętacie, na pierwszej konferencji mówiłem o tym, że ciało też się modli. Jeżeli moja pozycja modlitwy nie jest sprzyjająca, no to jak mogę zachować uważność na modlitwie? Czy wrażliwość? Jeżeli jestem głodny na modlitwie, co jest bardzo cielesną sprawą, prawda? No to oczywiście, że będę myślał o tym, że jestem głodny, no chyba, że poszczę, ale nie zachęcam do żadnych postów, żeby było jasne, to jest jasne, że będę myślał, że za 15 minut zjem kurczaczkę. No. Po prostu to jest jasne. I dlatego nie, dlatego no to jest też czas doboru miejsca i czasu. To jest też kwestia doboru miejsca i czasu modlitwy. Czyli to wszystko sobie też tak cieleśnie uzmysłowić, że ja przychodzę na modlitwę jako ja, który ma swoje potrzeby, któremu chce się pić, któremu jest zimno albo ciepło. Prawda? To wszystko ma znaczenie, jak się modlę. Bo to wszystko może być albo czymś przybliżającym, albo czymś oddalającym. A my chcemy zrobić tak, w duchowości ignacjańskiej, żeby nie dzielić się, żeby być całym na modlitwie. Z moim życiem, z moimi bólami pleców i z moim najedzonym żołądkiem. Tak? Jesteś na modlitwie w komfortowej, na ile to jest oczywiście możliwe, w dosyć komfortowej sytuacji. dziś. Powiedziałem na początku, że można powiedzieć, że są dwa czasy modlitwy, łatwy i trudny. A teraz chciałem powiedzieć, że w naszym życiu duchowym możemy zasadniczo rozróżnić dwa takie stany, które nazywamy pocieszeniem lub strapieniem. Często pocieszenie i strapienie i dynamikę życia duchowego rysuje się jak sinusoidę taką, nie? Że jest górka, czyli pocieszenie, potem jest dołek, czyli strapienie, górka, dołek, górka, dołek. I to jest prawda, że zawsze po pocieszeniu przyjdzie strapienie i zawsze po strapieniu przyjdzie pocieszenie. To jest prawda. Ale interwały i regularność absolutnie się nie sprawdzają. I dlatego, jak myślimy o życiu duchowym, to nie myślimy o regularności w pocieszeniu i strapieniu, tylko myślimy bardziej o dynamice, o kierunku. I to jest kierunek bardziej ku Panu Bogu, czy bardziej od Pana Boga. I tak sobie o tym myślimy. Jeżeli zastanawiam się i zadaję sobie pytanie, czy jestem w pocieszeniu, czy w strapieniu, to zadaję sobie pytanie, czy ja jako cały człowiek idę bardziej ku Panu Bogu, czy od Pana Boga? Okej? Dlaczego dla mnie kierunek jest ważniejszy? Dlatego, że nawet jeżeli mamy jakiś punkt pocieszenia, skończyłem pierwszy tydzień rekolekcji, jestem w punkcie pocieszenia, nigdy wcześniej takiego pocieszenia nie miałem. Jak teraz. Takiego czasu ku Panu Bogu jeszcze nie znał w moim życiu. Pierwszy raz to doświadczył. To jeszcze nie znaczy, że jestem na górce i teraz muszę spaść, bo będzie strapienie. Bo to może dokładnie znaczyć, że Pan Bóg przygotował dla Ciebie kolejne pocieszenie, które będzie jeszcze bardziej nieznane, jeszcze bardziej nieosiągalne rok temu. Tak? Czyli to jest kierunek zmierzania ku Panu Bogu lub od Pana Boga. I będziemy sobie to po kolei zaraz wyjaśniać. Czyli doświadczenie pocieszenia to jest takie poruszenie, które pojawia się wewnątrz nas, że zapalamy się w miłości do Pana Boga. Że coś w nas takiego przeskakuje, że chce Go bardziej kochać, że chce Go bardziej poznawać, że chce być bliżej Niego. To jest pocieszenie, to jest właśnie ten kierunek ku Panu Bogu. I to niekoniecznie muszą być bardzo radosne rzeczy. Bo to mogą być na przykład łzy, które wylewam za nasze grzechy, za moje grzechy, jak mówi święty Ignacy. A więc płacz na medytacji za moje grzechy może być pocieszeniem. A nie musi być strapieniem. Tak? I pocieszeniem możemy nazwać każdy wzrost nadziei, wiary i miłości. Coś, co bardziej prowadzi mnie do wiary, nadziei i miłości, jest pocieszeniem. Jest to na pewno uczucie wyzwalające, pełne wolności, które pociąga mnie od rzeczy ziemskich, przyziemnych, prostych do Królestwa Boga. Czym tak charakteryzuje się jeszcze pocieszenie? To w kilku słowach można powiedzieć, że to jest wewnętrzny pokój, radość duchowa, nadzieja, wiara, miłość. To wszystko to są dary Ducha Świętego. I teraz, jeśli jesteśmy w pocieszeniu, to powinniśmy się zachowywać tak, jak człowiek, który jest w pocieszeniu. Czyli, po pierwsze, zdać sobie sprawę, że pocieszenie nie jest raz na zawsze i już nigdy się nie zmieni i trzeba być gotowym na to, że przyjdzie strapienie, że przyjdzie trudny czas. I dlatego z pocieszenia bierzemy jak najwięcej się da. Kochamy bardziej, wierzymy bardziej, mamy nadzieję na Królestwo Boże jeszcze bardziej, dlatego, że wiemy, że przyjdzie taki czas, kiedy w naszej głowie się odezwie myśl, a może to wszystko nie ma sensu.
prawda? I wtedy będzie ten kierunek pod. I teraz w tym realizmie duchowym, w czasie pocieszenia, warto też pisać swoje refleksje po modlitwie i zaznaczać: w pocieszeniu napisałem to, a to, ze strapieniu piszę to, a to. Bo to jest nasz kierunek potem, jak będziemy sobie do tego wracać. Ważne, żeby unikać takich skrajności intelektualnych, emocjonalnych, jakichś takich skrajnych postanowień w pocieszeniu. Czyli Panie Boże, tak mnie teraz tutaj błogosławisz, że takie pocieszenie mam, to ja, misję mam, po prostu misję i nic innego, ja dla Ciebie całe życie. Następnego dnia rano strapię, gdzie tam bilety muszę przebukować, do Polski lecę. Nie? Spokojnie. Jeżeli chcemy wykorzystać pocieszenie, to na pewno trzeba zobaczyć, do czego jestem w pocieszeniu zapraszany. I można podejmować decyzje, jak być bardziej ku Panu Bogu. Ale to jeszcze nie znaczy, że to mają być decyzje na bazie takiego właśnie skrajnych emocji. Lecimy po prostu nagle, odwracamy swoje życie 180 stopni i gdzieś coś zaczynamy świrować. Nie. Jeśli to jest prawdziwe pocieszenie, prawdziwe poruszenie pochodzące od Pana Boga, to będzie czas też weryfikacji. Nie musisz od razu i idziesz. Spokojnie. Bardzo ważne też jest, żeby w pocieszeniu uniżyć samego siebie przed Panem Bogiem i zobaczyć, że to jest dzięki Jego hojności. Że ja nie zasługuję na pocieszenie. Ja nie jestem w stanie zrobić czegoś, co będzie warte pocieszenia od Pana Boga. Ja nie mogę go kupić, wytargować. To jest po prostu łaska. Także nie handlujcie pocieszeniami z Panem Bogiem. Jest, ucieszyć się, nie ma, prosić, ale nie. Rozmawialiśmy niedawno, żeby nie szantażujcie Panu Bogu. Panie Boże, jest już tydzień rekolekcji, nie mam jeszcze pocieszenia, jak widzisz, więc jeszcze będę ciągnął ten tydzień, jeśli oczywiście się dogadamy w sprawie pocieszenia. No jak nie, no to rozumiem, że nie chcesz mnie na tych rekolekcjach, to sobie pójdę. Nie jesteśmy rozkapryszonymi dziećmi, prawda? Co to jest w takim razie strapienie? Ogólnie rzecz ujmując, jest to stan przeciwny. Jest to stan jakiejś, można powiedzieć, ciemności, zamieszania. Poruszenie, które nas ciągnie w kierunku niskich, takich przyziemnych wartości. Jest to też taki niepokój powodowany przez różne podniety i pokusy, co prowadzi nas do nieufności, co prowadzi nas do takiego negowania też wartości miłości, którą znamy jako relację z Panem Bogiem. I człowiek doświadczający strapienia jest leniwy, letni, smutny, tak jakby oddalał się od swojego źródła życia. Tak jakby oddalał się od Pana Boga. Dlaczego tak jakby? Dlatego, że na mocy Chrztu Świętego nie oddalimy się od Pana Boga. On jest zawsze blisko nas i zawsze jest w nas. Jesteśmy Jego świątynią. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego, więc trudno, żebyśmy się gdzieś mogli oddalić od czegoś, co jest w nas. Chodzi o to, że tak jakby budujemy dystans w relacji. Okay? Jakie są przyczyny strapienia? Bardzo ważne jest powiedzenie, że strapienie pochodzi od Pana Boga. Strapienie pochodzi od Pana Boga, jak mówi nas. I dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg chce nas wypróbować. Zobaczyć, na ile nas stać, i na ile będziemy postępowali na Jego drodze bez wielkiego obdarowywania. Bez wielkiego pocieszania i wielu łask, które będziemy mogli w prosty sposób odczytać. To nie jest czas sadystycznego wypróbowywania,
Tylko to jest czas uczenia się życia pokornego. Drugą przyczyną strapienia, jaką daje Pan Bóg, to jest dar Pana Boga, który nam uświadamia, że jak mało byśmy zrobili bez Jego miłości. I to jest strapienie, które jest przeciwko naszej pysze. Jak już się czasem zapędzimy za bardzo i powiemy sobie, no ja to potrafię się modlić. Prawda? To takie strapionko, spokojnie, spokojnie. Ty tutaj nie potrafisz, tylko modlę się razem z Tobą. Duch Święty modli się w Tobie. To doświadczenie takiej pokory i działanie przeciwko naszym sukcesom, naszym aspiracjom, naszym planom jest takim działaniem, żebyśmy byli pokorni. I żebyśmy właśnie nie sobie przypisywali sukcesy na modlitwie, w życiu duchowym, a żebyśmy rzeczywiście patrzyli na źródło. A pamiętamy, jak powiedzieliśmy na początku tej, takie zdanie podkreśliłem, że modlitwa jest zawsze dziełem Ducha Świętego w nas. Na którym my oczywiście odpowiadamy hojnością. I trzecia przyczyna strapienia to jest taka najbardziej nasza. I to jest przyczyną strapienia może być również nasze lenistwo. Czyli opieszałość, niedbałość w odprawianiu ćwiczeń duchowych, niedbałość w robieniu przygotowania, refleksji, niedbałość na rozmowie ze sobą towarzyszącą, niedbałość na przykład na Eucharystii, niedbałość w życiu. Tak ogólnie mówiąc. Czyli z powodu moich błędów oddalam się od Pana Boga. Co bardzo ważne, jak widzicie, nie jest to działanie złego ducha. To nie jest, że szatan dał mi strapienie. Nie. Szatan jest pokonany. Jesteś świątynią Ducha Świętego. To jest bardzo ważne, są takie ułożenie sobie dobrych perspektyw patrzenia na tą rzeczywistość. Każde strapienie, które jest dobrze przeżyte, jest zawsze okazją do rozwoju duchowego. Każde strapienie, ponieważ albo było, żebyśmy doświadczali miłości Pana Boga, albo było dlatego, żebyśmy nie wpadli w pychę, pobożną pychę, albo dlatego, że musieliśmy przepracować nasze lenistwo i niedbałość, czyli wychodząc z tych strapień, zawsze jest rozwój duchowy. Czyli dobrze jest doświadczyć strapienia. Dobrze jest doświadczyć strapienia też na rekolekcjach. Dlatego, że to jest piękne, kiedy mogę ze strapieniem na przykład się spokojnie podzielić z osobą towarzyszącą. I zobaczyć na przyczyny tego strapienia i jak z niego mogę wyjść. Podczas strapienia nie powinniśmy wprowadzać żadnych drastycznych zmian co do naszej metody modlitwy, co do czasu modlitwy, jak długo medytuję, kiedy itd. Oczywiście obiektywnie rzecz ujmując, czyli no, tak jak mówiliśmy, zmienia mi się praca, więc trudno, żebym się modlił, ale jeżeli oceniam, mam teraz trudny czas modlitwy, a to sobie zmienię godzinę, to może być to lekkomyślne. To może być to niedobre działanie. Taką też ważną postawą jest zobaczyć i nazwać przyczynę strapienia i zacząć przeciwko niej działać. Przeciwko przyczynie. Przeciwko lenistwu, przeciwko pysze, przeciwko braku dostrzegania Bożej miłości. I w strapieniu powinniśmy być cierpliwi, trwać na modlitwie i pamiętać, że tak jak po pocieszeniu przychodzi strapienie, tak po strapieniu przychodzi pocieszenie. Ok? Tutaj byśmy wylądowali.
Czy są jakieś pytania? Nie ma, tak? To w takim razie mamy doskonały czas, żeby rozpocząć wprowadzenie do następnego tygodnia. Tak, przepraszam. To jakby bardzo zależy od tego, w jakim jesteśmy otoczeni, wiecie? To no, mogę powiedzieć sobie, że medytuję no, na przykład przed pójściem spać, tak? Ale no, to jeszcze nie znaczy, że muszę mieć wyznaczone 21:35 siadam do modlitwy. No bo czasem to może być 21, a czasem będzie 21:20, tak? Zawsze pytamy się, o ile mi ten mój porządek, który sobie wybrała, służy do osiągnięcia celu. Jeżeli rozpoznajemy, że codziennie miałam określone godziny co do minuty, czy tam co do pół godziny, wszystko działa, owoce, widzę, trwam w tym, co jest. Ale jeżeli widzę, że tydzień minął, modlitwa raz zaczynała 21, raz 23, coś było, coś nie było, to może warto sobie więcej struktury narzucić. Niech struktura mnie bardziej pilnuje, jak ja sam mogę się zmobilizować. Ok? Dobrze. Więc wprowadzenie. Czy jeszcze są jakieś pytania? Wprowadzenie na następny tydzień. Co do poniedziałku, czyli do jutra, chciałbym, żebyśmy medytowali moment stworzenia świata, znaczy stworzenia człowieka. Jeżeli ktoś z Was chciałby przeczytać sobie wcześniej cały opis stworzenia świata z Księgi Rodzaju, to może. Ja specjalnie wybrałem ten króciutki opis, ten drugi skrócony, 2-4-7, Księga Rodzaju, rozdział 4-7, żebyśmy nie poszli w treść. Ja bym chciał, żebyśmy spotkali się z wydarzeniem stworzenia, ale nie żebyśmy analizowali to. I tu jest też tak bardzo ważna uwaga, że to nie jest opis historyczny, ale jest to opis relacji Boga ze stworzeniem. Tak? I nad tym chcemy się zastanowić. I nie zastanawiajmy się nad tym, choć mogą takie myśli przyjść, no ale przecież to w 7 dni, co to, a co tam. Nie, jakby to nas nie interesuje. Nas w tym opisie nas interesuje relacja Pana Boga z tym, co On robi, z tym, co stwarza. I zobaczmy, że wszystko jest przygotowane dla człowieka. Czyli jeżeli jest przygotowane dla człowieka, to jest przygotowane dla mnie, dla każdego z nas. Okay? I zobacz, jak dziś Pan przygotowuje świat dla Ciebie. Jak stara Ci się zapewnić wszystko, czego potrzebuje. I też zapytajmy się siebie, jakie mamy doświadczenie opieki Pana Boga, Stworzyciela. Dobrze? I Bóg, miłośnik życia, powołuje do istnienia przyrodę i powołuje do życia człowieka, czyli nas. Właśnie. Czy jest to dla Ciebie coś wyjątkowego, niepowtarzalnego? Twoje życie, czy wydaje się szare i zwyczajne? Może jest tylko pasmem nieszczęść, które po prostu trzeba przeżyć, ażeby potem w jakiejś mistycznej chwili przejść do raju jakiegoś. Nie. No zobaczcie, jak to u Was wygląda. I tam trzeci punkt o sens. Pytanie o sens relacji Boga w Twoim życiu. Jaki jest sens tej relacji?
co jest gdzieś mocno u podstaw tego. Dobrze. Dzień drugi to jest Psalm 104. Wspaniałość i błogosław duszo moja Pana. I zobaczmy teraz, jak bardzo jesteśmy stworzeni tak, jak dokładnie to Pan Bóg zaplanował. I zaplanował nas. Wysokich albo niskich, chudych albo grubych, rudych albo łysych. Innych nie zaplanował. Dobrze? I po prostu sobie zobaczmy, że tak to zaplanował i tak jest nasze życie. I zobaczmy, że jest to, chociażby nam się to czasem mało podobało, to jednak jest w tym jakaś ukryta prawda o wspaniałości stworzenia. Złożoność i niepowtarzalność powoduje to misterium stworzenia. Dobrze. Dzień trzeci, środa, z listu do Efezjan, F1:3-14. Zobaczmy, że stworzenie człowieka ma swoją kontynuację, ten akt stwarzania człowieka ma swoją kontynuację w życiu każdej z nas, ale ma też kontynuację w naszej przyszłości. Jako ludzie zostaliśmy wybrani być synami i córkami Boga. Żaden inny gatunek nie został do tego wybrany. I ta relacja nam otwiera życie wieczne. I chcę, żebyście zobaczyli jakby w takim trochę wychyleniu do przyszłości. Jak sobie radzisz, co rodzi się w tobie, kiedy myślisz o życiu z Bogiem jako o wiecznym życiu. Albo co myślisz o tych, którzy już tego doświadczają, jak tego doświadczają. I to, że jesteśmy powołani do tego, żeby rozszerzać Bożą chwałę. Duch Święty nas uzdania do głoszenia dobrej nowiny. Właśnie, jakie są Twoje nadzieje, co dla Ciebie jest dobrą nowiną, a co odciąga też naszą Twoją uwagę od Bożej chwały i nadziei. Myślę, że to jest konkretne. Czwartek, Ewangelia Świętego Jana, rozdział drugi. Jest to takie spojrzenie na scenę w Kanie Galilejskiej, kiedy Pan Bóg dokonuje swojego pierwszego cudu. I to jest cud radości. To jest bardzo ważne, że Pan Bóg pierwszy cud, jaki zrobił Syn Boży na ziemi, to było zamiana wody w wino. To jest cud, żeby ludzie mogli się cieszyć na weselu. To jest zupełnie niepotrzebny cud, można powiedzieć. To nie jest uzdrowienie, to nie jest wskrzeszenie, to nie jest wypędzenie złego ducha, to jest cud radości. Tak? I to jest punkt tej medytacji. Nie? Proś o łaskę spotkania Jezusa w pełni naszej radości. Wykorzystuje Pan Bóg wino i radość jako pierwsze objawienie swojego Syna na ziemi. Pierwszy znak Jego Syna na ziemi. No właśnie. No i różne dary, cuda. Okej, myślę, że to jest ten... I też wyobraź sobie wesele. Ja też wyobraźni podkreślamy. Wyobraź sobie smaki, zapachy, muzykę, pogodę. Mamy poczuć wszystko, wszystkimi zmysłami. Mamy być na weselu, żeby kontemplować scenę pełną radości. Może niekoniecznie musimy być polskie wesele, gdzie jeden zazdrości drugiemu sukienki, czy tam spojrzeć. Ale chodzi o to, żeby spojrzeć na radość. Piątek, drugi list do Koryntian, rozdział 5. Takie, to może być trudny obraz do wyobraźni. Wyobraź sobie Twoje spotkanie z Jezusem. Jak można wyobrazić sobie Jezusa? Można wyobrazić sobie na przykład, że On siedzi jakby przodem do mnie, a ja oglądam tą scenę za Jego pleców. Na przykład jeśli nie chcę wyobrażać sobie Jego twarzy, ja na przykład nie wyobrażam sobie twarzy Jezusa. Tak? Bo jakoś nie lubię, nie potrzebuję. Więc staję trochę za nim i wtedy patrzę, jak on ze mną rozmawia, albo mogę iść koło niego w tej scenie wyobraźni, a mogę się na niego patrzeć. Poczujcie, jaka ta scena ma być i przemyślcie to trochę, ten obraz na przygotowaniu dalsze. I dajcie sobie w tym poznaniu Jezusa taką chwilę ciszy, medytuj przez chwilę w ciszy, spojrzenie zakochanego w Tobie Pana Boga. Ja myślę, że większość z nas albo ma doświadczenie, jak osoba zakochana na nas patrzy. Jak nie mamy takiego doświadczenia, to możemy... To w filmach są. Takie sceny, prawda? Zakochanych osób, które na siebie patrzą, to też można szukać takiego obrazu, jak Pan Bóg by patrzył na mnie zakochany. Jesteś tak wspaniały. Taka wspaniała. Wszystko w Tobie kocham. Tak patrzy na siebie Pan Bóg. Daj mi sobie chwilę, żeby tutaj być w tym spojrzeniu Pana Boga, zakochanego Pana Boga. I też zobaczmy, czy jesteśmy do Niego jakoś podobni. Tutaj może być takie trudne do zrozumienia to, co napisałem, ale czy jest coś takiego, z czego jestem dumny, czego nauczył Cię Chrystus? Czy jestem... Pan prowadzi Cię przez życie, uczę się czegoś i jestem dumny, że się nauczyłem patrzeć na człowieka, że drugi człowiek nie jest tylko wrogiem, ale też może być przyjacielem. I tego nauczył mnie Pan Bóg. Jestem dumny z tego, że On mnie tego nauczył. Rozumiemy? Żeby zobaczyć, jak gdzieś coś z Panem Bogiem osiągnąłem i jestem z tego dumny, że On mnie tego nauczył. Okej? W sobotę List do Rzymian, rozdział 8, dwa fragmenty, 14, 17, 26, 27. Czyli z rozdziału 8 są dwa razy kilka zdań. I teraz zobaczcie, że zobaczcie, czy Twoje życie, przebywanie z Jezusem jest dla Ciebie rozwijające. Czy to Cię rozwija, czy masz wrażenie, że kręcisz się wokół słupawki? Nic się, modlę się, chodzę się, a wszystko takie samo, 10 lat. Nie? Czy wydaje się, że jest to coś, co można nazwać drogą do pełni życia? Jeżeli odpowiesz sobie nie, to dobrze. To nareszcie będzie można wyjść do przodu. Tak? Mhm. Jesteśmy zapraszani do wspólnoty z Bogiem i też zobacz, co możesz powiedzieć o wspólnotach, w których żyjesz. Rodzina, praca, znajomi, może jakieś wspólnoty wiary. I teraz ważnym jest pytanie, czy są to wspólnoty, które rozwijają się i prowadzą do wspólnoty z Bogiem, czy któreś z nich zabijają w Tobie dzieciństwo Boże i zabijają w Tobie Ducha Bożego. Jeżeli tak, uciekaj. Dobrze. To tak mniej więcej wprowadzenie. Najważniejsze rzeczy przeczytałem. I niedziela oczywiście medytacja powtórkowa. Miałem powiedzieć to na pierwszym spotkaniu, ale nie powiedziałem, to teraz powiem. Nie to, żebym się tłumaczył, ale chcę, żebyście wiedzieli. Wiem, że są literówki. Mam nadzieję, że ortograficznych błędów nie ma. I czasem pytania są może... Staram się to czytać kilka razy, ale czasem może mi nie wyjść. Chodzi o sens. Nie chodzi o przecinek, kropkę i ogonek na końcu ciemny. Dobra? Przepraszam za te niedogodności językowe, które musicie ze mną cierpieć. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Wam za to, że byliście na rozmowach z osobami towarzyszącymi. Do dobrego tygodnia życzę wszystkim. Dobrych decyzji i postanowień. A widzimy się w niedzielę, za tydzień o godzinie 18:00. prawdopodobnie w starym refektarzu, czyli tam, gdzie było pierwsze spotkanie, tam się spotykamy za tydzień. Dziękuję Wam bardzo. Dobrej nocy.